Nie wracamy do studia Poranka Wnet. Była koalicja rządząca, było Prawo i Sprawiedliwość, czas na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską. Paweł Poncyljusz, kandydat tej partii z 12 miejsca w Warszawie, naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam ze stacji Ursynów, gdzie jeszcze rozdaję gazetki swoje.
No właśnie, przed sekundą Przemysław Czarnek gnał na spotkanie wyborcze w swoim okręgu.
Chyba normalne, że teraz w tym czasie wszyscy biegają.
Wszyscy biegają z ulotkami, z uściskami dłoni. Jak ulica Warszawska po wczorajszym marszu? Rozpoznają pana posła, czy nie, zwolennicy Platformy?
Rozpoznają. Przywołują z pamięci wczorajszy marsz, że byli. Niektórzy nawet nie chcą przyjąć gazetki, mówią, ale byłem na marszu, byłam na marszu i tak dalej. Także raczej miłe reakcje.
I po co?
Ja się z tego powodu cieszę.
I po to był wam ten marsz, żeby Paweł Poncyljusz był szczęśliwy o poranku?
No nie, myślę, że miliony Polaków powinny być szczęśliwe, bo też ten marsz pokazuje, że jest siła i że jest gotowość do przejęcia władzy, jest determinacja i jest masa, tak? Znaczy jest potężna ilość osób, które były na marszu, ale myślę, że też te, które nie mogły dojechać do Warszawy, też sekundowały. Na mnie robiło wielkie wrażenie, jak spotykałem ludzi, mówią, przyjechaliśmy ze Szczecina, z Grajewa, z Dolnego Śląska, czy tam ze Słubic, że oni wszyscy byli wczoraj, tak? No, musieli poświęcić kawałek swojego czasu, żeby dojechać, żeby pewnie wrócić w późnych godzinach do domów. Myślę, że to jest taka, znaczy dla każdego, kto był, jest to takie ładowanie baterii i ta energia w tych bateriach pozostanie na kolejne tygodnie i to jest najważniejsze. Oni wrócą do swoich miast, miasteczek i będą też tą energią dzielić się z wszystkimi tymi, którzy będą chcieli ich słuchać, z którymi się będą spotykać.
Bo do końca kampanii wyborczej tak z grubna licząc 11 dni zostało, więc tego czasu nie jest dużo, żeby tą energię wyładować w przestrzeni publicznej. Ale dobrze, przyjechali, żeby naładować się energią opozycyjną, ale z jaką treścią wyjechali z tego spotkania? Co było najważniejszą treścią tej manifestacji, jeśli chodzi o przemówienia polityków?
Pewnie każdy wybierze sobie, co mu w duszy gra, bo było i przemówienie Donalda Tuska na rondzie Dmowskiego i było przemówienie Donalda Tuska na rondzie Radosława. Były przemówienia Rafała Trzaskowskiego, kilku innych liderów na początku tego marszu. Były nasze krótkie słowa z Double Deckera, z tego busa z podwójną podłogą i w trakcie marszu każdy z nas parę słów powiedział, więc pod tym względem wrócą to, co uważają. Ja uważam, dla mnie najważniejsze jest to, że Donald Tusk deklaruje odbudowanie wspólnoty, znaczy zakończenie wojny polsko-polskiej. Pokazał też takie marzenia o tym, jak Polska jego zdaniem powinna wyglądać, a jak nie wygląda. No i to jest chyba taka podstawowa różnica pomiędzy tym przekazem, jaki miał wczoraj Jarosław Kaczyński w Katowicach, gdzie jakby tak naprawdę wszystko było albo historyczne, albo w takim tonie mocno krytycznym wobec Donalda Tuska. Niewiele było marzeń, niewiele było pomysłów na to, co ma być dalej.
A jak pan poseł sobie to pojednanie, rzeczywiście dzień po wyborach pojednam Polaków, złośliwie mówią, najpierw połowę z nich wsadzę do więzienia, a potem pojednam.
No, myślę, że do więzienia to trafią nieliczni ci, którzy połamali prawo, którzy po prostu podle się zachowywali, a reszta... To jest kwestia takiego dialogu. Ja często też słyszę bardzo surowe słowa od, jakby nie było, zwolenników PiS-u na ulicach, kiedy rozdaję ulotki. Pozdrawiam ich, że tak powiem, z poranka albo z popołudnia i liczę na to, że dobro, które próbuję im przekazać, prędzej czy później zakiełkuje w ich sercach. Jakby pogodzą się z tym, że można myśleć różnie, ale nie trzeba być agresywnym, nie trzeba od razu, nie, że tak powiem, słownie atakować kogoś, kto myśli inaczej, bo to jest dzisiaj problem, że na razie to są słowa, w niewielu przypadkach są to niestety czyny, ale no, trzeba po prostu to uspokajać. Też zdaję sobie sprawę, że po kampanii, jak ta kampania się zakończy, no to też i ludzie będą mniej emocjonalnie do tego podchodzić, no bo jakby rozstrzygnięcia demokratyczne będą determinowały nasze życie na najbliższe lata.
To jak to będzie, bo jak się patrzy na no chociażby na temperaturę haseł na marszu, to tam jednak wulgaryzmów takich, zwłaszcza na plakatach wobec Prawa i Sprawiedliwości, było dość sporo. Spod Prawa i Sprawiedliwości, który nie wypikuje tych wszystkich haseł skandowanych, to może budzić wrażenie, że z jednej strony na ustach miłość, a w czynach to tam różnie bywa w Platformie.
No po pierwsze, to jak już powiedziałem, no to są emocje przed wyborami, no więc one ja słyszę też te różnego rodzaju inwektywy i no, przekleństwa wobec siebie na ulicach. Także to nie jest mi obca rzecz i mam nadzieję, że tak jak ja nie biorę odpowiedzialności za każde hasło, które pojawiło się wczoraj na tabliczkach większych bądź mniejszych, tak samo Jarosław Kaczyński też nie bierze odpowiedzialności za każdą obelgę, która w moim kierunku jest przesyłana w trakcie wydarzeń. No to są emocje ludzi. Wiadomo, te emocje ostygną w momencie, kiedy skończą się wybory, ale ja mam takie przekonanie, że jakby gotowość do dialogu, czy takiej debaty nawet pod stacją metra z naszej strony jest dużo większa niż ze strony wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak to odbieram.
Często jest tak, że ta trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płota i zawsze się patrzy, co u sąsiada, że jest inaczej. Ale dobrze, to jakby...
Ale to wie pan, tylko na koniec my musimy myśleć, gdzie jest racja stanu, czy co służy nam. Znaczy, czy kłócenie się służy nam, czy bardziej Rosji, bardziej przeciwnikom Polski, czy tym, którzy by chcieli zająć nasze miejsce w różnych miejscach. No niestety w strukturach europejskich już to miejsce takie kraje jak Czechy czy Słowacja już zajęły. Natomiast no, boję się, żeby to nie poszło dużo dalej. I to jest ważne dzisiaj, no, że bez zgody nie może i takiej zgody na zewnątrz pokazywanej nie możemy posunąć się za bardzo do przodu. Jest powiedzenie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje i chyba się wszyscy zgadzamy z takim poglądem.
To panie pośle, Paweł Poncyliusz naszym gościem, przejdźmy trochę do tych realizacji programowych postulatów Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów. Który z tych 100 konkretów pan pamięta na wyrywki? Który jest najważniejszy?
No wiadomo, że te sprawy związane z obroną dość dobrze utkwiły w głowie. Na pewno jest kwestia nowoczesnej edukacji, którą zapowiadamy, opieki psychologicznej w szkołach dla młodzieży, której bardzo brakuje, szczególnie po COVID-zie. On daje to o sobie znaki. Ale to są te kwestie dotyczące właśnie przywrócenia do wojska tych, którzy zostali zwolnieni po 2015 roku i jakby oddanie im przy, można powiedzieć, należnego miejsca w tym wojsku, jeżeli będą oczywiście chcieli wrócić do wojska. Więc to są rzeczy. No nie wiem, o czym chciałby pan.
To jest ciekawe, bo tam też jest zapewnienie, żeby przywrócić wyższe emerytury tym, którzy służyli w organach represji PRL. To jest też takie ciekawe złożenie, że z jednej strony mówią państwo, się przyrównują do Solidarności, a z drugiej strony jednym z pierwszych beneficjentów zmian będą ci, no, którzy pracowali w SBC.
Tylko pan dobrze wie, że tak powiem, PiS zrobił tak jak pan Kononowicz, kiedyś kandydat w Białymstoku na prezydenta. Nie będzie niczego. Znaczy, mamy sytuację ludzi, którzy służyli ileś lat po 90 roku w Urzędzie Ochrony Państwa, czy nawet jeszcze w jakichś innych służbach i mają powiedzmy 2-3 lata swojej historii przed 89 rokiem. I z tego powodu są pozbawiani wszystkich przywilejów, również za te lata, kiedy służyli III Rzeczpospolitej. I między innymi o tym jest O tym jest ten, ta myśl i ten przekaz. No bo też nie może być tak, że goście, którzy mają na przykład, nie wiem, 12-15 lat pracy w łopie, nagle dostają 1200 emerytury tylko dlatego, że 2 lata pracowali w milicji w 88 czy w 89 roku.
W specyficznej milicji, bo to nie każdy milicjant ma obniżoną, to jakby też by było jasne, pan dobrze o tym wie, że to nie każdy ktoś o milicję, tylko specyficzne jednostki w tej milicji.
Znaczy, no ale wie pan dobrze, że też można było być najpierw przysłowiowym stójkowym w milicji, a potem przejść do SB, tak? Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką rzecz i potem być zweryfikowanym pozytywnie po 2 latach ze Służby Bezpieczeństwa do łopu. No bo przecież mówimy o takich ludziach,
tak,
którzy...
Tak, chociaż to jest o tyle ciekawe,
po 90 roku.
Że z tych 100 konkretów to jest często wybijane na jedno z pierwszych miejsc, to się pojawia
to
na tych wystąpieniach.
Sam podniósł dzisiaj. No chcemy rozmawiać o innych punktach.
Ale się, no, ja wyciągnąłem go dlatego, że Donald Tusk to często wyciąga na spotkaniach, bierze tych konkretów siłą rzeczy kilka i tam wśród tych kilku znajduje się właśnie to zwrócenie emerytur dla tych ludzi, tak jakby to był w tej chwili dla was jednak ważny elektorat.
Ja wczoraj bardziej mówiłem na tym wiecu, na tym marszu o tym, że marzę o kraju, o Polsce, kiedy każdy chory może dostać się do lekarza bez znajomości, a dziś nawet na wizytę u internisty czeka się tydzień i sam to wiem jako rodzic dzieci, które zachorowały i nagle się okazuje, że mogę po tygodniu iść do internisty z tym dzieckiem. No więc możemy naprawdę o wielu rzeczach rozmawiać, jak kogoś to emocjonuje, akurat ten konkret związany, który pan sam podniósł, związany z emerytami mundurowymi, no to rozmawiajmy. To też jest rzecz, której zrobiono wiele krzywdy ludziom, którzy mają swój dobry wkład dla Polski. Jakby też o tym trzeba rozmawiać.
Dobry wkład dla Polski, chociaż często no, siłą rzeczy musieli jakiś czas w SBC przepracować. No dobrze, to SBC może zostawmy. Ja będę miał osobne zdanie co do dobrego wpływu SBC-ów na Polskę. To,
nie, tylko mówimy o takich, panie redaktorze, którzy po 90 roku byli pozytywnie przez Trzecią Rzeczpospolitą zweryfikowani. Dobrze pan wie, że to, co pan przed chwilą powiedział, jest już lekkim manipulowaniem całej tej historii.
Ach, ale też ta weryfikacja była czasami jaka była. No dobrze.
Jaka była, no ale to wie pan, no, różne rzeczy się w Polsce od 90-tych lat zdarzały. Jarosław Kaczyński uwłaszczał się na majątku RSW Plasa, książka Ruch i no i tak to dzisiaj jest, tak?
A Donald Tusk...
Historycznie wspominać, ale to też nie oznacza, że mamy wszystko wywracać w tej chwili do góry kołami.
To prawda, chociaż partia Donalda Tuska, KLD, też dostała swoją część w ramach podziału rynku prasy, tak jak każde inne duże ugrupowanie polityczne w latach 90. No, kłopot w tym, że jakoś nie skorzystali na tym, nie potrafili majątkiem zarządzać. To się zdarza. Jedni zarządzają lepiej, inni gorzej. Jak w tej przypowieści o tych talentach. Każdy dostał jakiś talent, każda partia dostała jakiś talent. Różnie z tych talentów różne partie
skorzystały. Ale niektórzy sobie jeszcze potem kolankiem pomogli w tych talentach. No i to tylko o to chodzi.
To prawda, chociaż był taki film, dramat w 3 aktach. Chyba jego twórcy trochę minęli się z prawdą. A czuję, że pan poseł w tym kierunku idzie. To nie jest dobry kierunek, bo
nie,
chyba nie
ale
jest
to
prawdziwy.
Było, wie pan, to też dzisiaj nie jest moim zdaniem potężnym wyzwaniem dla Polski. Potężnym wyzwaniem dla Polski jest to, żeby przestała być takim nieznośnym dzieciakiem w salonach europejskich i w ogóle w międzynarodowych kontaktach.
A właśnie, Paweł Poncyljusz,
trochę sami.
Salony europejskie, kwestia dogłębnej zmiany Unii Europejskiej, bo do migracji przejdziemy, to jest temat pochodny, główny to jest centralizacja, pomysł Berlina i Paryża, taki już współoficjalny de facto dokument, który mówi o zacieśnianiu kontroli nad Unią Europejską, całkowitej rezygnacji z głosowania większościowego czy jednomyślnego w Radzie Europejskiej, przeniesienie kompetencji z Rady do Komisji i także do Europarlamentu. Jak pan poseł patrzy na ten pomysł robienia centralizacji w Unii Europejskiej?
No ja chciałbym zobaczyć, jak wygląda to wstawanie z kolan, o którym Prawo i Sprawiedliwość tyle lat trąbi, tylko jak na razie to wstawanie z kolan kończy się tym, że Polska coraz mniej jest poważnie traktowana w salonach europejskich i poza tym, że szczerzy zęby, że robi różne takie figury retoryczne, szczególnie w telewizji publicznej, niewiele wskurała i jakby tym jestem zaniepokojony, bo uważam, że dziś, żeby realnie mieć wpływ na kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej, to trzeba być partnerem do rozmowy, a obawiam się, że coraz częściej premier Morawiecki i jego współpracownicy w Brukseli są traktowani jako po prostu nieznośne dzieciaki, które się na rodzinnym obiedzie sadza na końcu w obawie, że poplami obrus i zbije talerze. Więc daje się plastikową zastawę dla takiego nieznośnego dzieciaka. No i tak to niestety jesteśmy traktowani. Także to całe trąbradractwo, które PiS uprawia od wielu lat, jak on to dba o interesy Polski, no to niestety służy im jak najgorzej. I choćby te kary, które Polsce są potrącane z tytułu czy to niewykonywania wyroków TSUE, czy to, że nie mamy do dzisiaj pieniędzy z KPO, no pokazuje, że ta polityka jest absolutnie przeciwskuteczna, jest szkodliwa dla Polski i poza takim trądradractwem, takim napinaniem mięśni i to zazwyczaj na lokalnym rynku, na krajowym polu, tam w Unii Europejskiej już nikt na to poważnie nie patrzy, nikt do tego poważnie nie podchodzi i obawiam się, że im dłużej się będą nasze władze tak okoniem stawiać do jakichkolwiek reform, to tym gorzej dla Polski na przyszłość.
Jasne, ale
to chcemy,
że
odbudować.
My musimy się zgodzić na taką Unię, jaką chce Berlin i Paryż.
Możemy się nie zgadzać, tylko pytanie, czy ktoś jeszcze z Morawieckim na ten temat chce poważnie gadać?
Dobrze, tylko mamy w Polsce wybory i to są wybory istotne, wybory o tym także, czy będzie weto rządu w Warszawie, który powie, nie zgadzamy się na dalszą centralizację, czy się zgodzimy. PiS mówi, nie zgadzamy się, a co mówi Platforma? Ja tego nie wiem.
Usiądźmy do stołu i rozmawiajmy. Co wy proponujecie? My mamy taką propozycję, bo ja nie znam żadnej propozycji poza nie, bo nie. Ale to jest takie dość prymitywne. To znaczy można tak sobie na targu handlować końmi. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z dyplomacją, to wymaga jednak większej finezji. Dziś to jest taka finezja z toporem w ręku. Nie, bo nie zgadzamy się i co nam zrobicie? No tylko to po pierwsze wszyscy nasi przeciwnicy i konkurenci się zacierają ręce i się śmieją, że no jeszcze dalej takie pieniactwo to na pewno sama się Polska, że tak powiem, z tego wszystkiego wyimpasuje. Wczoraj Jarosław Kaczyński mówi, że nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, a z drugiej strony dzisiaj jeden z tygodników propisowskich wręcz tytuł ma na okładce. Że
no
to
z tym propisowskimi to raczej powiedziałbym
prokonfederacki. Dziękuję bardzo.
To raczej jedna ulotka rozdana w czasie naszej rozmowy. Zaliczamy na plus. Dobrze, to już, czy do rzeczy jest pisowskim, czy nie pisowskim, to już jest dłuższa debata.
Jest taki tytuł. Bardzo krótka, panie redaktorze. Wystarczy zobaczyć, kto zamieszcza reklamy w takich gazetach i od razu wiadomo, kto to sponsoruje. To są wszystko spółki Skarbu Państwa, na które wpływ ma 100% Prawo i Sprawiedliwość i nie ma tam żadnej przypadkowej osoby w zarządzie.
Nie wiem, czy jest tak, że tytuł na okładce jakiegoś tygodnika to jest tym samym jakaś linia polityczna polskiego rządu.
Myślę, że zastanawiam się. Styl myślenia.
Styl myślenia. A to powiem o stylu myślenia na koniec Platformy Obywatelskiej, bo mówił pan proste, nie, bo nie działa. A tu proszę, w sprawie migrantów Warszawa Donalda Tuska czy Ewy Kopacz wówczas mówiła, imigranci bardzo proszę, a potem szedł PiS i mówił nie, bo nie. I się okazało, że Unia Europejska musiała się z relokacji wycofywać, ta relokacja wraca, PiS mówi nie, bo nie, a wy co mówicie?
No przede wszystkim już wiadomo, że ta relokacja nie dotyczy Polski i to też jest kłopotliwa informacja, no bo mamy oświadczenia instytucji europejskich, które mówią rozliczymy wam kwestię przyjęcia imigrantów z Ukrainy w czasie wojny
Widziałem.
2022
A jaką
roku.
to ma
Są jasne.
wartość prawną?
Wszystko ma, panie
Żadnej.
redaktorze, i wartość prawną, i niewartość prawną. No, wartość prawną ma to, że przyjmujemy zasadę, a potem od tej zasady i tak i nie bądźmy naiwni. Znaczy, kto zna struktury europejskie, dobrze wie, że tak to zazwyczaj chodzi. To znaczy, jest pewna podstawa, jest pewna baza, a potem są od tego wyłączenia. Tak to działa i tak to działa również w polskim prawodawstwie, że jest ustawa o czymś, ale kogoś to nie dotyczy.
Jasne. I wy liczycie, że to wejdzie zasada, mechanizm przymusowej relokacji, ale my będziemy wyłączeni na zawsze?
Znaczy,
Do końca
ja
istnieje
też.
świat, czy do kiedy wyłączeni?
Nie, znaczy, to jest w ogóle, znaczy, jeżeli pan chce rozmawiać o polityce imigracyjnej, to jest moim zdaniem rozmowa na długie godziny, chociaż nie czuję się aż tak wybitnym specjalistą w tej
Jasne,
dziedzinie.
ale
Ja
to jest
tylko
chyba temat
oczekuję,
topowy w tej
znaczy,
kampanii, zwłaszcza, że
nie,
Platforma
panie
uczyniła
redaktorze,
go topowym, strasząc, że
panie
PiS
redaktorze.
zalał Polskę migrantami, że migranci z Afryki
No,
i z
oczywiście, że
muzułmańsku
tak
są
jest, no.
straszni. Trochę żeście weszli w język
No, oczywiście, że
Konfederacji,
tak
nawet
jest.
może ostrzej. Politycy lewicy w moim studiu porównywali was do Konfederacji, chyba nie
Dużo
bez
wątków pan
przypadek.
poruszył. Nie wiem, czy dam radę, zanim mi pan przerwie po raz kolejny, ale
Proszę się
będę
starać.
próbował przynajmniej. Znaczy, po pierwsze, jeśli Komisja Europejska ustami swoich wysokich przedstawicieli powiedziała, że rozliczymy tych emigrantów, którzy przyjechali tu z Ukrainy, to ja żądam od premiera Morawieckiego, żeby dostarczył dokument na ten temat. To on jest dzisiaj od tego, żeby uzgodnić to w instytucjach europejskich, a nie Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska i Donald Tusk. Jeżeli takie słowa padły, to każdy normalny, pan, ja, każdy normalny człowiek powołałby się na te słowa i powiedział: dobrze, zapiszcie to w konkretnym dokumencie. Jeśli do dzisiaj premier Morawiecki takiego dokumentu nie przyniósł, to tak jakby mu na tym bardzo zależało, żeby takiego dokumentu nie było, czyli szkodzi racji stanu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszyscy wiemy, że rynek pracy w Polsce będzie wymagał otwarcia się na imigrantów z różnych krajów. Ale to jest znowu adres do pana Kamińskiego, do pana Szaferna, panów ministrów
Szefernakera.
Szafernakera, Kamińskiego, żeby zdefiniować taką politykę imigracyjną, tak, żeby to było bezpieczne i też sensowne, racjonalne, uwzględniające również te błędy, które popełniły kraje Europy Zachodniej od lat 60. I trzecia rzecz jest taka, że jeśli dyskutujemy o imigrantach, to znowu rząd Prawa i Sprawiedliwości myślał, że będzie miał wygodną pałkę w postaci straszenia Polaków imigrantami, tylko problem polega na tym, że jeżeli imigrant płacił od 5 do 50 tysięcy dolarów, to już był dobry, bo wpływała ta kasa na konta jakichś firm szemranych, które nie wiadomo w ogóle skąd są. A pan minister Wawrzyk i pan Rau przymykał oko na to, że taki proceder dział się od kilkudziesięciu miesięcy i dzięki temu około 250 tysięcy różnego rodzaju wiz zostało wydanych, bo to nie są tylko wizy Schengen, ale są to
To
wizy
różne
do pracy.
wizy do pracy, ale też wizy turystyczne na przykład. Nie wiem, czy trzeba się na turystów zamykać. Oczywiście też wizy z Białorusi. To też tego nie rozłożymy,
Już
ale.
wiemy, że z Białorusi wizy dostali ci, którzy najpierw forsowali słynną zaporę pana ministra Kamińskiego i Wąsika. Nie udało im się przedrzeć się, więc kupili sobie wizy za 5 tysięcy
Więc
w Mińsku i
poszli
wtedy już
do
wjechali.
konsulatu
I
i.
się okazało, że wtedy nie ma problemu, czy są terrorystami, czy są chorzy, czy są jakimiś zboczeńcami
No nie, no to
i
tutaj.
patologię, jakim, no
Ale to.
przypominam panu, że pan minister Kamiński straszył zoofilami Polaków, mówiąc, że jak ci imigranci przebrną przez granicę polsko-białoruską, to zoofilia zapanuje tu u nas powszechnie. No,
A
ale
Prawo i
jakiś
Sprawiedliwość
zoofil
mówiło cały
dostaje
czas:
pięć,
wpuszczamy
płaci 5
legalnie.
tysięcy.
I to może jest sukces PiS-u. To już trochę się żartuje, jeżeli ktoś nie słyszy mojego tonu, że te osoby nagle trafiły do konsulatu i nie musiały szturmować polskiej granicy. Agnieszka Holland nie musi tego filmu kręcić, nie musieli
Problem polega
rzucać,
na tym, że
tylko.
nie musieli wchodzić do konsulatu, bo mieli tam jakąś firmę szemraną, która dawała im te wizy z polskim orzełkiem. I to jest patologia, panie
To
redaktorze.
już trochę jest do innej patologii, czyli co? Czyli jak będzie Platforma, to zgodzi się na mechanizm relokacji i będzie liczyć, że komisja łaskawie nas zwolni, przynajmniej na jakiś czas, nie wiem, rok.
Niełaskawie, niełaskawie, jak już panu powiedziałem. Premier Morawiecki dzisiaj chyba specjalnie nie dba o interesy Polski, żeby potwierdzić to jakimś oficjalnym dokumentem, jeśli chodzi o tą relokację. Bo to daje paliwo, ale daje paliwo pozorne tylko i szkodzi Polsce. Tak?
A co będzie, jak nas przestaną zwalniać? Bo kiedyś nas w końcu przestaną zwalniać z tego mechanizmu. I co wówczas?
Oczywiście. Jak już panu powiedziałem, to też wymaga i też to jest mój żal i adres do pana ministra Kamińskiego, że od 2 lat niczego nie zrobiono w polityce imigracyjnej po nowemu.
Ale to pan ma żart do ministra Kamińskiego, że Komisja Europejska chce relokacji, to już ja tego nie rozumiem.
Nie, ale to niech pan znowu nie manipuluje. No ja panu mówię, że nie ma dzisiaj nowej polityki imigracyjnej, która uwzględni braki na rynku pracy, bo przecież takie braki na rynku pracy są. Każdy to widzi, każdy to słyszy, każdy tego doświadcza. To jest jedna rzecz. Czyli to oznacza, że my tą politykę imigracyjną musimy zmienić. Tylko dziś patologia polega na tym, o czym wie Kamiński i Szafernaker, że przyjeżdżają na przykład pracownicy z Uzbekistanu i według dzisiejszego prawa po kilku miesiącach pracy dostają tak zwany plastik, czyli kartę pobytu. I dzięki temu mogą aplikować do wyjazdu do następnego kraju poza Rzeczpospolitą Polską. I to nie o to chodzi, żeby Polska była krajem transferowym. No właśnie dlatego, że tej polityki imigracyjnej mądrej nie ma, bo albo chcemy pracowników do pracy, ale to wcale nie ma oznaczać, że oni otrzymują kartę stałego pobytu, tylko że oni chcą pracować w Polsce. To jest niezałatwione i mam takie poczucie, że tak powiem nienawiść do imigrantów zabieliło oczy ministrów odpowiedzialnych za to, tak, że oni już mają bielmo na oczach i w ogóle nie widzą niczego innego niż tylko takie dyszenie nienawiścią do imigrantów, no chyba, że zapłacą odpowiednie $1000, to wtedy mogą ewentualnie sobie wjechać. No, Paweł, to wtedy już nie ma znaczenia.
Poncyliusz, 12, chociaż dalej nie wiem, co się stanie, kiedy już nas Unia Europejska, o ile w ogóle zwolni, to czy jak nas zwolni, to co się stanie, czy będziemy przyjmować migrantów, to jest tajemnica, ale jej już nie odkryjemy. To będzie trochę głos na platformę, w tym wypadku w ciemno. No, jak to będzie? Pożyjemy.
Nie będzie w ciemno.
Zobaczymy.
Wszystkiego dobrego.
Paweł Poncyliusz, już godzina 9. Musimy kończyć poranek w net. Stawiamy kropkę. Do usłyszenia. Jest godzina 9. Kończymy poranek w net. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.